Dzień dobry. Od razu chciałam się usprawiedliwić, że nie jestem typem prelegenta i trochę się jakoś tak niepokoję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale traktuję to spotkanie jako, no właśnie, jako spotkanie z ludźmi. I też jestem jakby otwarta na Państwa pytania i na to, co Państwo chcielibyście usłyszeć. Dlatego tak sobie pomyślałam, żeby to nie była jakaś prelekcja, tylko spotkanie. I myślałam o tym też bazując na doświadczeniach, jakie mam, spotykając się z małżeństwami, które przychodzą do ośrodka. Co chcielibyście Państwo usłyszeć? Pomyślałam sobie o pierwszej takiej rzeczy, jak procedura. Zazwyczaj mówi się o tym, że tak jest w mediach podawane wielokrotnie, że adopcja jest taka trudna, bo te procedury tak długo trwają i to się tak dlatego rozkłada na lata. Ja pozwolę sobie przynieść, tylko nie wiem, czy starczy dla wszystkich Państwa, taką informację o procedurze, która jest... O, przepraszam bardzo, wyłączę komórkę. Przepraszam Państwa. Dobrze. To jest informacja o procedurze w naszym ośrodku. Nie wiem, czy starczy dla wszystkich, ale gdybyście Państwo byli zainteresowani, to przyniosłam. I też jak pomyślałam sobie, że może to Państwu przybliżę, bo ta procedura wcale nie jest taka strasznie długotrwała i taka straszna. Pierwszym takim etapem, takim punktem tej procedury jest rozmowa wstępna. To jest ten moment, kiedy Państwo albo już podjęliście decyzję o adopcji, albo się jeszcze zastanawiacie, albo chociaż chcecie przyjść i zapytać, czym jest adopcja, czy to jest dobry moment, czy jakoś chcecie zmierzyć się ze swoimi pytaniami, czy niepokojami, czy lękami. I odbywa się taka rozmowa z psychologiem, kiedy my Państwa poznajemy i też Państwo macie okazję poznać nas i macie okazję zadać te różne pytania. I potem, jeżeli jesteście zdecydowani kontynuować to przygotowanie się do adopcji, składacie dokumenty w sekretariacie ośrodka. I te dokumenty też nie są takie bardzo skomplikowane, bo to jest taka prośba o przygotowanie, bo to jest odpis aktu małżeństwa, życiorys, tylko taki tradycyjny, nie CV jako do pracy, zdjęcie, nic bardzo skomplikowanego. No i też zarobki z ostatnich 3 miesięcy, co i tak się aktualizuje potem, kiedy dochodzi do adopcji, bo to musi być jak najbardziej aktualne. I jest jeszcze zapytanie o karalność, którym się już Państwo właściwie nie zajmujecie, tylko ośrodek to przygotowuje i też jakby nie macie Państwo z tym żadnych kosztów związanych, bo jeśli się prywatnie taką niekaralność sobie załatwia, no to trzeba coś tam płacić. My to robimy i przynajmniej do tej pory to było bezpłatne. I następny etap to jest taki, że jeśli już Państwo składacie te dokumenty, to pani pracownik socjalna nasza przyjeżdża do Państwa do domu. Nie zaskakuje Państwa taka lotna brygada w ciemno, tylko jest to umówione spotkanie wtedy, kiedy Państwu pasuje i oczywiście też i nam. No i też oboje Państwo wtedy jesteście. No po to, żeby zobaczyć, gdzie Państwo żyjecie i jakoś w trochę innym kontekście Państwa zobaczyć, bo to właściwie będzie jedyny taki moment przed preadopcją, kiedy my Państwa w domu odwiedzimy. No i cóż, i potem jest coś, co tutaj w tej naszej informacji jest punktem 4, czyli przygotowanie, szkolenie i diagnoza psychologiczna. I rzecz ta odbywa się w formie spotkań grupowych. Od paru lat tak przygotowujemy w małych grupkach. W takiej grupie sobie nie wyobrażam, żeby to była... W każdym razie w małych grupkach jest to zazwyczaj 6 małżeństw. Zdarzają się też osoby samotne. I prowadzi taką grupę dwoje psychologów. Tych spotkań jest 6. Tutaj małe zastrzeżenie, że pewne rzeczy mogą się zmienić, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, weszła w czerwcu tego roku ustawa o pieczy zastępczej, która też dotyczy adopcji i pewne zmiany są, ale to jeszcze o tym powiem. W każdym razie na razie mówię Państwu o tym, jak było do tej pory i mam nadzieję, że pewne, że takie zręby zachowamy tego. Także szkolimy w tych grupkach. Nazywamy to szkoleniem, ale to też nie do końca jest takim tylko szkoleniem, bo jest taki spory element psychoedukacyjny w tym, ale też i jest to taki czas na spotkanie z Państwem i dotknięcie takich psychologicznych aspektów adopcji, nie tylko tych formalnych. Jeszcze o szkoleniu powiem. Na razie nie będę się może nad tym długo zatrzymywać. I potem są indywidualne spotkania. Po tych 6 spotkaniach w tych małych grupkach są indywidualne z każdą parą małżeńską. Osobno tych dwoje psychologów się spotyka. Spotykamy się, by zastanowić się nad tym, nad Państwa rodziną pochodzenia. Po to, by zobaczyć, skąd Państwo jesteście, jaką moc możecie czerpać ze swojej rodziny, a jakie są trudności, jak rodzina te trudności pokonuje. To jest potrzebne po to, by trochę zdiagnozować, że tak powiem, rodzinę, ale też po to, by potem zastanawiając się na przykład, oczywiście więc jest potrzebne do diagnozy, do kwalifikacji rodziny, ale też po to, by zastanawiając się potem nad tym, jakie dziecko można Państwu zaproponować, też Państwa jakby bliżej poznać. Dziecko czy dzieci, bo też powiem o tym, że jest u nas dużo adopcji, wcale nie pojedynczych dzieci, ale rodzeństw. Także te spotkania indywidualne to są 2 spotkania poświęcone genogramom. Nie wiem, czy Państwu jest znany ten termin. To jest takie trochę drzewo genealogiczne rodziny. Taka metoda pracy z rodziną, diagnostyczna, ale też taka, która nam pozwala Państwa poznać relacje w rodzinie. Cofamy się też do pokolenia dziadków. I to jest często bardzo ciekawe dla samych Państwa, by poznać. Ciekawe jest też poznanie rodziny generacyjnej małżonka i sięgnięcie trochę głębiej, bo to czasem pomaga też rozumieć siebie wzajemnie. I wtedy, to już powiem tak troszeczkę jako terapeuta małżeński, że to, iż poznajemy małżonka w kontekście rodziny, z której on pochodzi, bardzo nam czasem pomaga i myślimy sobie wtedy, okej, już teraz rozumiem, skąd na przykład coś się bierze, bo mamy różne wzorce relacji w rodzinie, wzorce mężczyzny, kobiety, różny bagaż doświadczeń. Także to są te 2 indywidualne spotkania. Czasem jest tak, że potrzebne jest jakieś jeszcze spotkanie dodatkowo, ale zasadniczo są 2. Jeśli jest osoba samotna, no to wtedy jest to jedna rodzina generacyjna. I 3. spotkanie indywidualne to jest to spotkanie, gdzie się wszystko okazuje. To znaczy, wtedy już pytamy Państwa i Państwo też się jakby do tego przygotowujecie, pytamy o Państwa oczekiwania, to znaczy, jakie dziecko chcielibyście adoptować. Dziecko czy dzieci. Czasem jest tak, i sama pamiętam takie rodziny, które przychodzą do nas i myślą o jednym malutkim dziecku. a potem bardzo pragną i czują się szczęśliwi, kiedy mogą adoptować trójkę maluchów. Oczywiście już nie takich maluchów, no bo trójka naraz to już takie, musi być jakaś różnica. Ale pamiętam taką rodzinę i to była pierwsza trójka adoptowana w naszym ośrodku. Jestem strasznie dumna, że to moja rodzina, bo to jest taki też przełom w myśleniu o adopcji. Gdybym Państwa zapytała, jeśli ktokolwiek myśli o adopcji, to o jakim dziecku? To nie wiem, czy w Państwa wyobrażeniu nie jest to jedno niemowlę. Natomiast potem nasze przygotowania, nasza praca i nasze spotkania, być może one trochę sprawiają, że coś się w myśleniu o adopcji zmienia. Że możemy być rodziną i na przykład adoptować więcej niż jedno dziecko. Adoptować na przykład rodzeństwo. My na przykład w tym roku mieliśmy właściwie więcej adopcji rodzeństw niż pojedynczych dzieci. To oczywiście też wynika z takich pragmatycznych powodów, bo jeśli Państwo na przykład myślicie o tym, by mieć większą rodzinę, większą to znaczy nie 2 plus 1, to wtedy właściwie najlepszym wyjściem jest adoptować od razu dwoje dzieci, rodzeństwo naturalne lub troje, bo po pierwsze te dzieci mają ze sobą więź i znacznie trudniej jest adoptować po raz drugi. Po pierwsze dlatego, że musicie Państwo wziąć pod uwagę to pierwsze dziecko, jak ono się zakorzeniło, jego emocje. Jest naturalne i o tym się powszechnie mówi, że nawet jak się w rodzinie rodzi kolejne dziecko, to różne emocje w dziecku pierwszym budzi. Więc tu już jest trudniej. A poza tym takie względy też praktyczne. Trudniej jest o drugą adopcję, ponieważ jest kolejka. Jest dużo osób, które chcą adoptować, a dzieci jest mniej takich, o których Państwo myślicie, że chcielibyście być ich rodzicami. Bo tak w sumie jest dzieci do adopcji dość dużo, ale jak się mówi, przepraszam, w tych różnych akcjach takich medialnych, że jest dużo dzieci czekających, to tak. Jest dużo dzieci czekających, ale wśród nich jest bardzo dużo dzieci starszych. Jest bardzo dużo dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi, rodzeństw i to takich rodzeństw no, liczbowo dużych, po kilkoro dzieci, po 6, 7. Także kiedy się słyszy o tych przepełnionych domach dziecka, to trzeba o tym pamiętać. Że dzieci małych, pojedynczych do adopcji nie jest dużo i na nie się czeka. Dlatego też, jeśli się myśli o więcej niż jednym dziecku, to jest dobrze pomyśleć od razu o rodzeństwie. Zwłaszcza, że też mamy takie doświadczenia, że dzieci, te rodzeństwa, one mają siebie. One mają takie doświadczenie więzi. Troszczenia się o siebie, bycia przez kogoś zaopiekowanym, choćby przez tą starszą trochę siostrę czy brata. I ta więź czasem ma taką moc uzdrawiającej miłości. Tak jakby można powiedzieć, że te dzieci są czasem emocjonalnie trochę mniej jakoś uszkodzone czy doświadczone, bo mają to doświadczenie kochania, bycia kochanym, tęsknoty, przynależenia do kogoś. To są wzruszające historie. Czasami jak takie małe dzieci potrafią o siebie się troszczyć i dbać. No to nie można nawet spokojnie o tym mówić tak naprawdę, bo to jest czasem wzruszające. Dobrze, także wrócę do procedury, a potem jeszcze będziemy o tych innych dygresjach. I tak, i jest jeszcze spotkanie indywidualne, takie testowe. To tak brzmi groźnie, ale pewne rzeczy muszą być zrobione, to znaczy zapraszamy Państwa do zrobienia testów psychologicznych i też traktujemy je pomocniczo. Trochę po to, żeby Państwa bliżej poznać, a też trochę po to, by też mieć też i jeszcze jeden obszar, z którego możemy skorzystać, pisząc opinię do sądu, kiedy już jesteśmy w Państwa sprawie w sądzie i składamy wniosek o preadopcję i potem o adopcję. Ale też to nie jest tak, że Państwo jakby nie wiecie. Państwo macie jak najbardziej od nas informacje i to się też odbywa na tym spotkaniu ostatnim. Jak te testy wyszły, czy Państwo chcecie z tym podyskutować, czy się czegoś nowego o sobie dowiedzieliście. To są testy osobowości, kompetencji społecznych i takich postaw rodzicielskich. No dobra, to następny punkt w tej procedurze to jest komisja kwalifikacyjna. Tak. Członkowie komisji kwalifikacyjnej, czyli wszyscy merytoryczni pracownicy ośrodka, to są psychologowie i pani pracownik socjalna, którą Państwo znacie z wywiadu już, zbieramy się i przedstawiamy rodzinę. Ponieważ pracujemy w dwie osoby, to tych dwoje psychologów, którzy Państwa przygotowywali, przygotowuje też Państwa, powiedzmy to, profil na tej komisji, bo też chodzi o to, by ta decyzja zapadała wspólnie. Zdarza się czasem, że rodziny nie są kwalifikowane i to z różnych powodów, natomiast w większości są. I po tej kwalifikacji dzwonimy do Państwa, informujemy, że zostaliście Państwo zakwalifikowani i teraz to, co można robić, to czekać. I do tego momentu, czyli od momentu przyjścia Państwa do ośrodka, do tego momentu kwalifikacji, kiedy już jesteście, macie kwalifikację, to zwykle mija 3-4 miesiące. Także to wcale nie jest tak długo. A reszta to już jest w rękach losu. Pod tym względem, że nikt z nas nie może przewidzieć, kiedy i jakie dzieci do adopcji będą zgłoszone. To troszkę zależy to, jak szybko Państwo będziecie rodzicami i jakich dzieci będziecie rodzicami, od Państwa oczekiwań, czyli od tego, jakie dzieci chcecie przyjąć. I to jest też zwykle tak, że jeżeli ktoś ma takie dość sztywne te oczekiwania, że chciałby przyjąć jedno w miarę zdrowe dziecko do roku i jeszcze tu boi się różnych rzeczy, o których też powiem, po rodzicach biologicznych, których tych dzieci, to wtedy ten czas oczekiwania rzeczywiście może się wydłużać. Chociaż, tak jakbym popatrzyła na statystyki, to w naszym ośrodku najdłużej czekała para 2 lata. Właśnie na takie jedno małe, zdrowe dziecko i też z różnymi takimi oczekiwaniami z ich strony, to znaczy, że obawiają się tego. I rzeczywiście wtedy czasami trudno jest takie dziecko znaleźć. Powiedziałam znaleźć dziecko, ale tak naprawdę my w ośrodku znajdujemy dzieciom rodziców. Myślę sobie, że jesteśmy bardziej służebni wobec dzieci, że dorosły sobie bardziej poradzi, a my szukamy jak najlepszych rodziców dla dzieci. Także to zależy od Państwa oczekiwań. A zdarza się też tak, że telefon, czy Państwo chcielibyście poznać takie dziecko, czy takie dzieci, jest tuż po kwalifikacji, naprawdę na drugi dzień. Bo na przykład rodzina chciałaby trochę starsze dzieci i nie wyklucza, nie wiem, pomocy dziecku w czymś, a takie dzieci już są i one czekają. Także to już zależy od Państwa. Tak jak mówię, ta procedura w czasie konieczna to są 3-4 miesiące, przynajmniej o tej procedurze do tej pory. Natomiast potem to już też dużo zależy od losu, od tego, jakie dzieci są i jakby na co Państwo czekacie. No i teraz tak, załóżmy, że jest już ten telefon, jest pytanie od nas, czy chcecie Państwo poznać takie dzieci? Jeśli tak, umawiamy się w ośrodku, Państwo przychodzicie, rozmawiamy i wszystkie informacje, które mamy o dziecku czy o dzieciach, Państwu przedstawiamy. I też, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że czasem mamy informacji więcej, a czasem mniej. To też nie zależy od nas czasem. I tak jak sobie myślę, ale już taka dygresja, jak sobie myślę o dziecku malutkim z okna i jakby rozumiem ideę tego, to myślę sobie, że tak naprawdę dla wszystkich najlepiej by było, by dzieci nie były zostawiane w oknie, tylko by były, by to się odbyło tak, jak się odbywa w przypadku na przykład mamy biologicznej, która nie da rady. Po prostu jest taka procedura zrzeczenia. Dziecko ma wtedy też, nie jest dzieckiem znikąd, ma swoją tożsamość, a też i Państwo macie pewne informacje takie, które o dziecku, które też mogą Wam się w życiu przydać. Czy dziecko, nie wiem, czy na przykład matka biologiczna coś chorowała. No, różne takie, myślę, rzeczy istotne. Ale dobrze, wróćmy do tej procedury. Państwo słuchacie tych informacji, czasami mamy zdjęcie. Staram się jak najwięcej tych informacji zebrać i te dokumenty też Państwu pokazać, opinie psychologiczne, badania. Zazwyczaj dzieci do adopcji są przebadane na przeróżne strony i czasem jest tak, że już jest wynalezione wszystko, jakaś dziurka w sercu, którą ma na przykład co któryś człowiek, ale jak się nie badamy, to tego nie wiemy, prawda? Także te informacje są zebrane o rodzinie, o tym, gdzie dziecko do tej pory było. I jeśli Państwo się czujecie, że tak, że chcielibyście poznać to dziecko czy te dzieci, to mogą być Wasze dzieci, to umawiamy się na takie spotkanie i zazwyczaj psycholog, który Państwa prowadził, jest na tym spotkaniu, no chyba, że jest to wyjazd daleko, bo też się nam zdarzało już, że dzieci, nasze rodziny adoptowały dzieci z Białegostoku czy z Olsztyna, z bardzo daleka i wtedy my się kontaktujemy z ośrodkiem tam i wtedy Państwo jedziecie i oczywiście jeśli chcecie podjąć ten trud, jedziecie i tam psycholog stamtąd Państwu towarzyszy. No i zazwyczaj rodziny po pierwszym spotkaniu się decydują. Ale zdarza się, że nie, że potrzebują jeszcze spotkania. Zwłaszcza jeśli to jest spotkanie z trochę starszymi dziećmi. Też dzieci mogą potrzebować takiego spotkania. No i wtedy macie Państwo czas, jakieś 2-3 spotkania się odbywają. I jeśli jesteście na tak, to procedura idzie dalej. Jeżeli nie, to też zawsze bardzo prosimy, by o tym mówić, bo to nie jest dobrze. Jeżeli człowiek się tak właściwie mota, a nie wiem, przeżywa takie ludzkie lęki, że boję się o tym powiedzieć, albo o coś zapytać, albo ma jakiś niepokój, no to wtedy niczemu nie służy tak naprawdę. Więc jeśli jest jakiś niepokój, no to zachęcamy, żeby o tym teraz rozmawiać. Jeśli jesteście Państwo na tak, a w większości tak, tak się dzieje, że Państwo chcecie już zabrać dzieci i już być rodzicami, to troszeczkę to spowalniamy w tym sensie, że Państwo po tych naszych rozmowach piszecie z naszą pomocą wniosek o preadopcję i za jakiś czas są te rozpaczy i za jakiś czas dzieci mogą być, dzieci, dziecko może być u Państwa na tak zwanym okresie preadopcyjnym. I ten czas jest różny, czasem to jest kilka tygodni, czasem to są 2 miesiące, to zależy. I to jest właściwie taki czas, który, kiedy Państwo się poznajecie, ale też nie traktujemy tego jako takiego czasu testów, bo dziecko jest człowiekiem, Państwo macie swoje przeżycia, dziecko ma swoje przeżycia i tak naprawdę preadopcja to jest tak już jak preludium do adopcji. Chcemy być i no, czekamy na siebie w takim sensie, że gdzieś tam zaraz sąd nas poprosi i orzeknie adopcję. Rzadko się zdarza, żeby żeby na tym etapie preadopcji doszło do takiej sytuacji, kiedy jednak jest rozstanie dziecka z rodzicem. Takie rozstanie to jest zawsze duży koszt dla Państwa i dla dziecka, ale dla Państwa też, dla rodziny, która nie decyduje się, która oddaje takie dziecko, to jest duża trauma. Także dlatego taki nacisk kładziemy na to, by przygotować się, przepracować w sobie różne rzeczy w czasie tych naszych spotkań i na jak najlepszy dobór. No dobrze, to no i potem jest złożenie przez Państwa z naszą pomocą wniosku do sądu o adopcję. Jeśli adopcja zostaje orzeczona, to jesteście Państwo rodzicami adopcyjnymi, macie pełnię praw, funkcjonujecie jak każda rodzina i macie prawo oczywiście też korzystania z naszego wsparcia, czy z naszych porad, z naszej konsultacji. Mamy też takie plany, rozmawiamy o tym w ośrodku. To też trochę z naszych doświadczeń wynika, by być może zaproponować rodzinom adopcyjnym już po adopcji taką formę pomocy jak grupa wsparcia. Bo też mamy takie doświadczenia, że czasem też różne kłopoty i trudności pojawiają się po adopcji. I mamy też taki projekt, by taki punkt do szkoleń też włączyć. To, co się może dziać po adopcji. Kiedy adoptujemy małe dziecko, nie myślimy być może o tym, co się będzie działo potem, o tym, że dorastanie to jest też taki trudny moment dla każdej rodziny i dla rodziny adopcyjnej też. Się wtedy mogą pojawić kryzys, pojawić różne trudności i o tym myślę też warto pamiętać. No, to tyle, jeśli chodzi o procedurę. Nie wiem, czy jest jakoś bardzo skomplikowana według Państwa. To, bo to też nie może być tak, że to nie może trwać, nie wiem, 2 tygodnie, bo to jest ważna decyzja w życiu i też się zdarza nam, że no, przychodzi ktoś i potem jednak mówi, to jednak nie dla mnie, prawda? Także myślę, że ten czas też jest potrzebny. Teraz, ponieważ wejdzie ta nowa ustawa, no to będą być może różne zmiany. Jedna ze zmian jest taka zupełnie formalna, że na przykład część ośrodków w ogóle będzie zlikwidowana. Przejdzie pod marszałka, takie różne rzeczy formalne. No na przykład nasz ośrodek już nie będzie na Piłsudskiego, tylko będzie prawdopodobnie, bo nie wiem tego na pewno, na Alejach Pokoju. Prawdopodobnie też zgodnie z tą ustawą teraz wszędzie będzie jakaś opłata za przygotowanie, które będzie obowiązkowe. Do tej pory u nas myśmy przygotowywali bez tych opłat. Być może też paradoksalnie wydłuży się czas oczekiwania, ponieważ z tego, co nam zaczyna być wiadomo, a to jest taki trochę chaos tak naprawdę, to być może ta procedura się wydłuży i będzie więcej tych spotkań, bo będzie więcej punktów programu, które trzeba będzie realizować. Także no, różne rzeczy się jeszcze mogą tak trochę podziać w związku z tą nową ustawą. Ale też już nie będzie takiej rejonizacji. Też, jeśli ktoś będzie chciał i wolał jeździć do Warszawy czy do Zielonej Góry, to też już będzie chyba taka możliwość. Także to, co Państwu powiedziałam, to na razie dotyczy tego, jak do tej pory jest. Dobrze. Nie wiem, czy Państwo chcecie mnie na tym etapie o coś zapytać? Jak nie, to najchętniej bym się schowała. Tak? Tak. To prawda, ale to też pokazuje, że Pani jest wrażliwa na potrzeby dziecka, nie tylko na swoje własne. Ale tak, jest takie ryzyko. Pogla adopcja różne ma obszary ryzyka w sobie. I to jest tak, że z jednej strony ci, którzy pracują z dziećmi, którzy są z nimi na co dzień, i też my ze swej strony staramy się, by to było jak najbardziej neutralnie. Czasem takie pierwsze spotkanie odbywa się tak, że Państwo przyjeżdżacie i wiecie, o które dziecko chodzi. To też zależy od tego domu dziecka, czy od tej rodziny zastępczej, której jest dziecko. Ale nie jest to tak eksponowane, że akurat Państwo przyjechali do tego dziecka. Tylko jakby macie trochę okazję pobawić się z wszystkimi dziećmi, trochę bardziej bawiąc się z tym. Ale z drugiej strony, to też wiemy, że dzieci nie są, czują to. I to jest nieuniknione. I to jest nieuniknione, że dzieci wiedzą, jaka jest ich sytuacja, gdzie się znajdują. Jakby trudno jest coś z tym zrobić. Też trochę jest tak, i to może jest takie okrutne, co powiem, że właściwie niektóre dzieci mają już taką historię za sobą i też wiedzą, że czy do niego ktoś już przyjechał kiedyś, czy do kolegi, czy do koleżanki, że jest to jakby wpisane trochę w ich los. Że czekają. Ale też czasem jest tak, że co tak naprawdę sprawia, że dzieci tak czekają długo? Ja myślę, że nie taka procedura, która trwa parę miesięcy, czy kwestia Państwa pracy nad swoją motywacją i zmierzenia się ze swoimi lękami, ale to, że bardzo trudno jest jakby uregulować sytuację prawną tych dzieci. Bo jeśli jest tak, bo właśnie skąd się dzieci do adopcji biorą? Jakiś część dzieci ze zrzeczenia, czyli mama biologiczna nie daje rady z różnych powodów. Nie ma wsparcia w swojej rodzinie. Jest to jej kolejne dziecko, konkubent bije, pije, różne trudne sytuacje. wydaje mi się, że tak na marginesie, że będzie się zmierzać ku temu, by coraz bardziej może wspierać te biologiczne rodziny. Już na Zachodzie tak jest od lat i dlatego tam jest tak trudno adopcję i dlatego oni przyjeżdżają tutaj. Ale póki co jest u nas tak, jak jest. Więc ze zrzeczenia. I wtedy takie dziecko ma tę uregulowaną sytuację prawną no dość szybko. Biologiczna mama ma 6 tygodni na to, by podjąć decyzję, a czasem jeszcze więcej, ale jest to minimum 6 tygodni. Natomiast większość dzieci to są dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. I czasem to jest dość szybko, bo to już jest kolejne dziecko w rodzinie, która jest niewydolna, w której jest krzywda, w której jest przemoc, w której ci dzieci są narażone na traumę. A czasem jest tak, że biologiczni rodzice walczą o dzieci. Czasem jest być może też i po stronie opieszałości sądów i różnych innych takich rzeczy. Natomiast rzeczywiście to uregulowanie sytuacji prawnej dziecka trwa długo. W związku z tym te dzieci też nie do końca wiedzą, jaka jest ich sytuacja. Czasem jest tak, że rodzic raz na 3 miesiące przyjdzie i dziecko nie ma jeszcze takiego rozeznania, czy ono może czekać na nowych rodziców. Nie ma tego jeszcze jakby nawet w swoim przeżywaniu, bo ono jeszcze przynależy do tej rodziny biologicznej.
Czy te dzieci się informują, w jakiej są sytuacji, czy przygotowuje się do tej...
Ci, którzy są z dziećmi i wiedzą, że jest już sytuacja uregulowana, to tak, tak przynajmniej powinno być, no bo też różnie to się zdarza. Natomiast tak powinno być, że dzieci powinny być do tego powoli przygotowywane. To jest trochę inaczej jeszcze z takimi już bardzo dużymi dziećmi, bo na przykład no, teraz mam taką rodzinę, która myśli o adopcji dziecka starszego i to takiego już nastoletniego właściwie i jest w kontakcie z chłopcem 13-letnim, ale na przykład brat rok starszy już nie chciał adopcji. I to się z różnych względów tak podziało. Także dlatego, że to dziecko było w rodzinie zastępczej, w której doświadczyło krzywdy. I ono już ma takie doświadczenie nieufania dorosłemu. Ono już nie chce.
I to rodzeństwo nie chce zostać razem?
Oni nie. To jest też jest taka sytuacja, że rodzeństw się zasadniczo nie powinno rozdzielać, prawda? I jakby wszyscy to rozumiemy, to co powiedziałam, że to jest taka wartość. Natomiast zdarza się w przypadku na przykład jakiegoś dużego rodzeństwa, że jeśli rozważymy, że trzeba rozważyć, czy lepiej dla tego rodzeństwa jest, by było, nie wiem, w rodzinnym domu dziecka albo w domu dziecka i wtedy całe życie i żadne z nich nie ma nikogo, kto zadba o ich los potem, kiedy skończą 18 lat albo kiedy skończą te szkoły i dojdą do tego momentu, kiedy no, państwo im jakąś opiekę zapewnia. Czy też dobrze jest jednak, by choć niektóre z nich miały kogoś, kto się o nich zatroszczy. To jest straszny dylemat, bo to jest dylemat, czy zerwać więzi, czy zadbać o te dzieci, na przykład mniejsze, jeśli starsze nie mają szansy. Czasem jest tak, i to są takie piękne adopcje, które tak naprawdę są adopcjami, ja bym to powiedziała, z takiej miłości, najwyższej próby, kiedy ten lęk o to, o moją własną rodzinę, którą tworzę i o moje potrzeby, jest mniejszy niż pragnienie, by moje dziecko było szczęśliwe. I chcę mojemu dziecku pomóc mam w trosce o to dziecko, pamiętam o jego korzeniach, mam informacje o jego rodzinie pochodzenia, mogę mu pomóc, kiedy będzie miał 18 lat, by te korzenie swoje znalazło. I to też jakby chciałam Państwa uspokoić, że bardzo często, najczęściej motywem szukania przez dziecko jest naturalna potrzeba określenia własnej tożsamości. Gdybyście Państwo byli dzieckiem adoptowanym, nie mielibyście takiej potrzeby, by wiedzieć, skąd się wziąłem. Nie wiem, mielibyście Państwo, trudno to sobie wyobrazić. Nie? I jeśli dzieci szukają, to na ogół nie po to, by porzucić rodziców adopcyjnych i pójść do tej rodziny, w której z jakichś powodów nie mogłem być, albo w której mnie nie chciano, w której działa mi się krzywda, ale po to, by szukają po to, by dowiedzieć się o sobie, skąd pochodzę, bo zwłaszcza w okresie adolescencji to jest ten taki czas budowania tożsamości własnej i jest to potrzeba naturalna człowieka. I to, co może zrobić rodzic adopcyjny, to wtedy nie zamiatać tego pod dywan, nie udawać, że to jest temat tabu, albo swojej rany i swojego lęku nie podawać dziecku jako ważniejsze, tylko mu pomóc. Jestem przy tobie w tym. Też takim motywem czasem jest to, że dzieci chcą jakby poznać, dowiedzieć się, zobaczyć, ale też dowiedzieć się, czy ja nie mam rodzeństwa i co się stało z tym rodzeństwem, czy jemu się dobrze dzieje. Mogę Państwu też, tak sobie teraz pomyślałam, wyszła taka książka, jest dużo w ogóle książek o adopcji, też mogę Państwu kilka na koniec zarekomendować, ale jest książka, która trochę z innej strony pokazuje, bo nie od strony rodzica adopcyjnego, ale od strony dorosłych adopcyjnych dzieci, z tym, że tu trzeba też pamiętać o tym, że adopcje dawniej trochę inaczej wyglądały niż teraz i przygotowywanie do adopcji inaczej wyglądało. To jest książka Odnalezieni, prawdziwe historie adoptowanych. Tam oczywiście do części rzeczy ja bym miała jakieś tam swoje spostrzeżenia i też może ostrożnie bym czytała pewne rzeczy, ale sama idea jest rzeczywiście taka, by to pokazać ten trud szukania tożsamości i też uspokoić jakby siebie, że to nie po to, by odrzucić adopcyjnych rodziców. Jeśli rodzina będzie dobrze funkcjonować, będzie w miłości i w też takiej prawdzie osadzona, to i przez kryzys adolescencji się przejdzie. Dobrze, to nie wiem, czy ja odpowiedziałam, że już chyba dygresje różne na Pani temat. Tak? Dobrze. Ale to właśnie, tak jakby też trochę do Pani pytania, że to dzieci, które są dziećmi do adopcji, są dziećmi doświadczonymi traumą, cierpieniem, krzywdą. I tak jak myślimy o tym, skąd są dzieci do adopcji, to są właśnie z takich, każde z nich ma trudną historię, odrzucenia, czasem przemocy, czasem wykorzystywania seksualnego. Nie wiem, czy Państwo myślicie czasem o tym. Ja wiem, że Państwo jesteście jeszcze nie w tej sytuacji, w jakiej są rodziny, które przychodzą do ośrodka, bo są już rodziny, które, takie bliższe decyzji. Państwo być może rozeznajecie, czy to jest dla mnie droga, czy nie dla mnie, ale czasem jest tak, że rodziny, które przychodzą dopiero wtedy uświadamiają sobie, że skąd są dzieci do adopcji, że dzieci do adopcji mają biologicznych rodziców i że często ci rodzice są dysfunkcyjni. W związku z tym rodzic adopcyjny, kandydat na rodzica adopcyjnego musi się zmierzyć z tym lękiem, czy ja mogę przyjąć dziecko po rodzicu biologicznym, na przykład takim, nie wiem, upośledzonym umysłowo, bo często upośledzone umysłowo kobiety mają dzieci z mężczyznami, którzy często nie są upośledzeni umysłowo. i te dzieci na przykład są też do adopcji, niektóre z nich, albo była w rodzinie choroba psychiczna, alkoholizm, przemoc, ktoś z rodziców był karany, także to też trzeba w sobie przemyśleć, czego się obawiam i dlaczego się obawiam, skąd te lęki, czy to jest moc stereotypów, czy to są moje doświadczenia życiowe, doświadczenia mojej rodziny. I z tym się warto zmierzyć też, jak się myśli o adopcji. Dobrze. To może ja powiem jeszcze takie dwa słowa o szkoleniu, co jest takim kluczowymi takimi problemami, którymi się zajmujemy. Pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie, no właśnie, kiedy się poznajemy, Państwo poznajecie się wzajemnie i nas, rozmawiamy o tym, o programie, o Państwa oczekiwaniach. Drugie spotkanie to już jest taka intensywniejsza praca i ono jest poświęcone motywacji, bo ja myślę, że kluczem jest, albo jednym z ważnych kluczy do tych drzwi jest motywacja. By sobie odpowiedzieć, czemu chcę adoptować. Czy to jest motywacja z braku, czy z nadmiaru. Czy chcę z pustki, bo to często też Państwo mówicie, bo czujemy taką pustkę. Czy z chęci pomocy. Jak czasami Państwo mówicie z chęci pomocy, to pytamy, to w takim razie, czy Państwo, jeżeli z chęci pomocy, czy myślicie o dziecku chorym? Myślę sobie, że to jest też taki czas konfrontacji z samym sobą, by zobaczyć tak naprawdę i nie bać się powiedzieć, chcę adoptować dziecko, bo chcę być matką biologiczną, bo chcę być matką, bo chcę być matką, bo chcę być ojcem. I to są moje potrzeby i moje pragnienia. A ile w tym jest miejsca na to, na potrzeby dziecka? I ile w tym jest takiej gotowości, by przyjąć dziecko z pewnym ryzykiem? I rzeczywiście, by mu pomóc. Ale to też nie jest tak, że rodzic adopcyjny jest jakby... Staramy się Państwu też trochę jakby zburzyć taki mit wybawiciela sierotek. Przepraszam, że to powiem, ale to też jest tak, że na przykład czasem jest tak, że przychodzi ktoś i mówi, bo chciałby pomóc malutkiemu dziecku, prawda? Zdrowemu, malutkiemu dziecku. Na takie dziecko jest rzeczywiście bardzo wiele osób czekających. Dobrze, to jeśli chodzi o motywację, to myślę takie tylko zasygnalizowanie. Jeśli może jeszcze o tej motywacji, to my też na przykład pokazujemy Państwu, by też trochę urealnić karty dzieci, które do nas są zgłaszane. I wtedy Państwo widzicie, jak to wygląda, z jakimi problemami możecie się spotkać. Drugie spotkanie to jest spotkanie poświęcone więzi, czy jest możliwa więź po zerwaniu więzi, czy jest możliwe odtworzenie więzi. I tu jest, to też nie będę Państwu teraz streszczać całego szkolenia, czy przygotowywania, bo to też nie o to chodzi, ale tak zasygnalizuję tylko, że w ogóle tak jakby też teoretycznie trochę odwołujemy się do psychologii więzi, przynajmniej ja w swojej pracy się do tego odwołuję, bo to jest rzeczywiście taka dziedzina, z której można czerpać. I w praktyce można to na przykład przełożyć na to, że to, że istnieją pogotowia rodzinne, wiecie Państwo, jest taka forma zastępczego rodzicielstwa, pogotowia rodzinne i tam dzieci do czasu ich uregulowania sytuacji prawnej przebywają. I wtedy może dziecko, jeśli będzie uregulowana sytuacja, iść do adopcji, jeśli nie, wraca do biologicznej rodziny lub gdzieś indziej. I to jest, jeżeli taka rodzina dobrze spełnia swoją funkcję i wszystko jest fajnie, to jest bardzo ważna rzecz, bo dziecko, które ma zerwaną więź i takie doświadczenie trudne za sobą, ma możliwość w rodzinie zastępczej, czekając na adopcję, na taką reparację więzi, na nawiązanie więzi ze stałym opiekunem. I to jest bardzo ważne, bo wtedy Państwo macie, już potem jako adopcyjni rodzice, macie taką możliwość, macie na czym budować. Bo dziecko ma doświadczenie więzi pozytywnej. Albo to, jak mówimy, że jest rodzeństwo i ono ma już doświadczenie więzi. Czy to, że dziecko, nie wiem, opiekowała się nim babcia, dopóki mogła. To jest rzecz, która bardzo pomaga. Bo dzięki temu możecie Państwo potem... To jest matryca więzi. Możecie potem budować więź. W takich bardzo trudnych przypadkach może się zdarzyć i też borykamy się teraz z taką sytuacją w ośrodku, że może się zdarzyć, że dziecko ma takie doświadczenia w życiu, że było tyle razy odrzucane, że ono już nie umie zaufać i związać się. Polecam też Państwu, to też o lekturach mogę potem powiedzieć, tę książkę Adopcja i przywiązanie, to jest książka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Oni też mają takie książeczki, które można potem dzieciom czytać, jak się będzie z dziećmi mówiła o adopcji. Ale dobrze, że się o tym mówi, że rodzice mogą się też przygotowywać na to, co mogę robić, jak mogę rozumieć różne dziecka zachowania w kontekście właśnie tej psychologii więzi i tego, jak trudno jest dziecku tę więź nawiązać po tych kolejnych odrzuceniach. I oczywiście też trochę Państwo mówicie o swoich więziach, jakie Wy macie doświadczenia ze swoimi więziami małżeńskimi, z rodzin pochodzenia. Trzecie spotkanie to jest spotkanie zazwyczaj najwięcej nas wszystkich kosztujące. I Państwa, i nas. Bo to jest spotkanie poświęcone utracie, czyli żałobie, tak naprawdę. Mówimy Państwu o procesie żałoby, bowiem każdy, kto traci i kto ma też taką świadomość utraty, przez ten proces żałoby w jakiś sposób przechodzi. Utraty po możliwości bycia rodzicem, bo to też jest rodzaj traumy i Państwo też przeżywacie różne trudne emocje z tym związane. I to jest takie spotkanie, kiedy o tym mówimy, bo trzeba to w sobie rozpoznać i też przeżyć ten proces żalu po stracie, żeby być gotowym do otwarcia nowych drzwi, do bycia rodzicem adopcyjnym. Do tego, by dziecko nie było tylko w zamian i nie było tylko z takich kompensacyjnych potrzeb. I to przeżycie procesu żałoby i zmierzenie się z własnym smutkiem i zobaczenie też, na jakim tym etapie tego przeżywania jestem, pomaga nie tylko rozpoznać w sobie tę gotowość, ale także na przyszłość być może rozpoznawać ten proces u dziecka, bo dzieci przeżywają swoją utratę i też w różny sposób ją przeżywają i w różny sposób ją demonstrują, chociażby złością. to jest też, to jest bardzo ważne i o tym dużo mówimy. Jak rozpoznać w dziecku różne emocje? Jak rozumieć to, że ono na przykład złości się? Jak rozumieć to nie jako odrzucanie nas, tylko jako jego, po pierwsze, próbowanie nas, na ile już mnie kochają, że mogę czuć się bezpiecznie na tyle, by pozwolić sobie na złość. Bo tylko kiedy czujemy się bezpiecznie wobec tylko tej osoby, możemy sobie pozwolić na pokazanie tych emocji. Także to jest bardzo taka tak ważna sesja, ważne spotkanie. Następne spotkanie poświęcone jest systemowi wychowawczemu. Tutaj przyglądamy się trochę Państwa doświadczeniom i też Państwa jakby też zapatrywaniom na to, jak wychowywać, i rozmawiamy o tym. Także w kontekście adopcji, bo jest też pewne ryzyko, no, o przeróżnych rzeczach rozmawiamy, ale na przykład ryzyko jest takie, że jak już mamy to upragnione, wyczekane dziecko, to będzie nam być może trudno stawiać mu granice, sięgnąć po jakąś karę. O różnych takich praktycznych też aspektach rozmawiamy i o Państwa doświadczeniach wyniesionych z rodzin pochodzenia i także o tym, no właśnie, czy te doświadczenia Pani i Pana są takie same, czy inne, bo czasem jest tak, że jesteśmy taką wspierającą się parą małżeńską, a jako rodzice możemy szwankować. Coś może być tutaj takiego, co nas różni. Także mówimy o tym wychowywaniu, granicach, o tym, jak budować w dziecku poczucie wartości. Okej. Szóste spotkanie jest spotkaniem, przynajmniej tak jak ja je prowadzę z koleżanką, jest spotkaniem o jawności w adopcji. Nie chciałabym wychodzić jakby przed szereg i uprzedzać tego, co jest dla nas taką istotą i co jest dla nas i dla mnie osobiście ważne w adopcji, a też myślę, co służy dziecku i Państwu, to jawność adopcji. Bo z jednej strony jest anonimowość, to znaczy to, że Państwo macie prawo do anonimowości, do tego, że nie wiem, biologiczna rodzina nie będzie miała Waszych danych, Waszego adresu, że jesteście rodziną, dziecko ma metrykę, ma Wasze nazwisko i tutaj jesteście anonimowi. Natomiast jawność dotyczy takiej prawdy relacji między Państwem a dzieckiem i Państwem a nie wiem, rodzicami, czyli dziadkami, najbliższymi przyjaciółmi, tymi, którym Wy chcecie o tym powiedzieć. Bo też mamy takie doświadczenie, że tajemnica jest nie do podźwignięcia dla rodzin, dla dzieci. I tak naprawdę takie tabu i niemówienia jest, nie służy dziecku, bo ukrywamy zazwyczaj rzeczy wstydliwe. Takie, którymi nie możemy się cieszyć. A nasze rodziny, przynajmniej niektóre, celebrują na przykład z dzieckiem nie tylko dzień jego urodzin, ale także dzień urodzin dla naszej rodziny. To znaczy dzień, kiedy przyszedłeś do naszej rodziny. I dziecko może nie tyle wtedy czuć się gorsze, ale czuć się bogatsze. No. Tak sobie.
Czy myśli Pani, że w takiej procedurze rodzice mogą być spokojni, że nadają się na to, żeby
To jest też tak, że ja sama borykam się czasem z tym i czasem zdarza się, że my sami pracujący z Państwem też mamy różne niepokoje, bo chodzi o to, by szczęśliwi byli rodzice i czuli, że to jest ich, że to jest to, że się nie pomylili i żeby szczęśliwe było dziecko. Dlatego staramy się pracować głębiej i dotykamy właśnie procesu żałoby i motywacji, by to rozpoznać. I myślę sobie, że im jakoś szczerzej Państwo do tego podchodzicie, tym my bardziej możemy pomóc w tym rozpoznaniu. Bo to rzeczywiście jest bardzo trudne, jeśli adopcja się nie udaje. To jest ciężar. Dla mnie to jest ciężarem. Dwa razy w życiu mi się to zdarzyło i to jest bardzo trudne. No a dla Państwa to jest, myślę, coś, z czym trzeba będzie żyć. Myślę tutaj o rozwiązaniu adopcji na przykład, czy jeszcze na etapie nawet preadopcji. Ale też nie wiem, czy w Pani pytaniu nie ma też takiej obawy, jak to będzie żyć w ogóle. Nie wiem, czy dobrze Pani rozumie. Dlatego czasem jest lepiej.
Czy można już poznać? Na przykład na drodze testu jakichś psychologicznych, czy spotkań z pracownikiem socjalnym, czy w ogóle dany rodzic odnosi się w tym roku?
Powiem tak, że wydaje mi się, że w wielu przypadkach tak, bo tak jak powiedziałam, zdarza nam się nie kwalifikować. I czasami zdarza się nam nie kwalifikować ku żalowi rodziny, a czasami nawet ku ich uldze albo z ich zrozumieniem, że to nie jest nasza droga. A czasami jest tak, że może już na etapie pracy właściwie no, już jest ten moment takiego rozpoznania po stronie rodziny i niepokoju. Ja myślę, że tak naprawdę najuczciwiej jest i najlepiej, żeby o tym mówić. Bo czasem jest tak, że jak przychodzi rodzina, która się stara o adopcję, to ona się tak bardzo stara pokazać swój idealny obraz, bo myśli sobie, nie dadzą mi dziecka. No to tak się spina i przetrzymamy tamto szkolenia, przesiedzimy, ale ja też nie jestem taka głupia. No. Oczywiście jestem też człowiekiem i też mogę się mylić. No dlatego też pracujemy w dwie osoby, a już decyzje podejmujemy w większym gronie, a i tak nie ma gwarancji. Ale ja mam takie przekonanie, że to nie jest po to, żeby, nie wiem, być takim urzędnikiem. Ja się nie czuję urzędnikiem, ja się czuję psychologiem. Nawet skończyłam psychoterapię, więc jakby w innym się czuję trochę rejonie niż urzędnikiem, który tu będzie kontrolował, sprawdzi, czy czysto jest w garnkach i no, zarobki są dobrze. Tak naprawdę chodzi o czyjeś życie, o Państwa życie, o życie dzieci. Więc ja tak sobie myślę, że jeśli ta taka fasada idealnej rodziny opadnie, a ona najczęściej opada, bo jak nie opada, to dopiero jest niepokojące. No, jak taka idealna rodzina i w ogóle nic nigdy, ni w tej rodzinie nie było trudnego, to znaczy, że tam jest taki trup zakopany, że naprawdę, także i to nas dopiero niepokoi. Jeżeli na przykład, proszę mi wierzyć, wszyscy mamy różne bagaże, niesiemy z naszych rodzin pochodzenia, w nas samych. I jest bardzo, właściwie w każdej rodzinie jest jakiś trud. Gdybyście Państwo, nie wiem, wiedzieli, siedzicie na grupie na przykład, jest fajnie, sympatycznie, wspierająco, czasem trudno, ale Ale tak naprawdę każda z tych rodzin ma jakiś, oczywiście oprócz tego trudu, że nie mogę być z jakichś powodów adopcyjnym rodzicem, że z tego, co nas łączy, z tego trudu chodzenia po lekarzach, upokorzeń, leczenia, łez, walki, to jest wspólne doświadczenie. Ale też jest wiele takich indywidualnych doświadczeń i ludzie mają przeróżne doświadczenia. I to, że ktoś miał w rodzinie osobę chorą psychicznie, czy ojciec był alkoholikiem i bił mamę, mnie, brata, nie wiem, czy to, że to jest rodzina, w której jest jakiś inny kłopot, to nie oznacza, że Państwo już nie możecie być rodzicem adopcyjnym. To chodzi o to bardziej, by zobaczyć, co było trudne, dlaczego było trudne, co ja mogę z tym zrobić, jak rodzina sobie radzi. A same takie rzeczy trudne same z siebie nie dyskwalifikują.
Ja mam takie pytanie z Pani doświadczenia i praktyki. Czy zdarzyło się to w przypadek takich rodzin, których na poziomie jeszcze tych egzaminów czy sprawdzenia wyszła jakaś dysfunkcja, czy coś, co trzeba było naprawić? I Państwo mówili na przykład, proszę na przykład poprawić sytuację materialną, albo styl życia, albo coś takiego i przyjść na przykład za 2 lata, za 3 lata. Czy coś takiego funkcjonuje? Czy to jakby temu służy? Czy raz na zawsze jest powiedziane, nie ta droga jakby, nie?
Nie, właśnie to jest świetne pytanie, bo z powodów materialnych to ja sobie nie przypominam, bo nawet jeżeli pamiętam raz sytuację, kiedy Państwo takie swoje zarobki oficjalne, no to rzeczywiście były bardzo skromne, ale jeśli to miał być powód, no to przypatrujemy się, czy może jest coś jeszcze, co może tutaj wspomóc. I okazuje się, że Państwo mieszkali na wsi, że mieli swoje jakieś tam kury, zwierzątka, że mieli, nie wiem, kogoś tam jeszcze, kto ich wspierał. Bo chodzi o to, żeby rodzina nie była klientem MOPS-u, bo też nie chodzi o to, by dziecko miało rodzinę, która będzie się borykać z takimi dużymi problemami. Natomiast jeżeli jest skromnie, ale rodzina da sobie radę, to naprawdę to jeszcze nigdy nie było powodem. Są inne powody. I rzeczywiście się zdarza, że na przykład, tak jak mówiłam o tym problemie alkoholowym, prawda, z rodziny generacyjnej. Czasem jest tak, że powiedzmy, pani czy pan uporali się z tym. Czasem jest tak, że nie, że ktoś jest dorosłym dzieckiem alkoholika, czyli to jest teraz takie modne TDA, i dźwiga to cały czas ze sobą i to przeszkadza w życiu. Przeszkadza tej osobie w jej życiu w ogóle, a też w byciu rodzicem. Też inna sprawa jest, ale to tak na marginesie powiem, że czasami powody, to mi się z tym przeciążeniem skojarzyło, powody niepłodności są takie niemedyczne, że właściwie nie ma jasnej diagnozy, a właściwie psychoterapia czy takie rozeznanie pomaga zobaczyć, co tak naprawdę może być tym kłopotem, co mi przeszkadza być matką czy być ojcem. Ale to tak na marginesie, że nie tylko medyczne powody, nie tylko medyczne leczenie. Ale mówię to dlatego, że właśnie ktoś, kto był tym dorosłym dzieckiem alkoholika i trudno mu się z tego dźwiga i jakby z tego sobie nie przeszedł, będzie miał trudność w byciu na przykład ojcem, bo miał ojca, z którym się też trudno zidentyfikować, ojca przemocowego. I ma też do niego dużo złości, nienawiści i trudno jest mu być ojcem. I czasem się nam zdarza, że mówimy, że dobrze byłoby, gdyby pan czy pani skorzystali na przykład z psychoterapii i wrócili do nas. po pewnym czasie. No, zdarza się.
Oczywiście. Ja na przykład się obawiam tego, że będą inaczej te dzieci traktować.
To jest taka ludzka obawa tak naprawdę, ale to jest, bo pani jest jakby zupełnie jeszcze na samiutkim początku tej drogi. Jeszcze pani nawet nie zapukała do ośrodka, nie ma pani w sobie tej decyzji. I myślę sobie, że przygotowanie do adopcji to jest proces. Na ten moment pani ma takie całkiem naturalne obawy, też jakoś świadczące o tym, że pani myśli z perspektywy też potrzeby dziecka, prawda? Czy ono będzie się, jak ono się wtedy będzie czuło, jak będzie biologiczne rodzeństwo, prawda? Ale tak, odpowiadając pani, więc to jest proces. Jeśli będzie pani już trochę dalej na tej drodze i będzie pani tam sobie różne rzeczy rozpoznawać sama czy z naszą pomocą, to będzie też pani bliższa tej odpowiedzi na to pytanie, czy ja rzeczywiście, czy jest to uzasadnione, czy nie ten mój lęk. Czy potrafię kochać dziecko, które nie jest moim biologicznym dzieckiem, czy nie. To jest istota adopcji. A też powiem, że rzeczywiście to się zdarza. Zdarza się, no nie tak rzadko, że państwo, na przykład pani zachodzi w ciążę w czasie przygotowań, albo adoptujecie państwo dziecko i po jakimś czasie rodzi się biologiczne dziecko. A nawet ostatnio były takie chyba 3 przypadki, kiedy w niedalekim czasie od siebie państwo długo się starali, decydowali się na adopcję, adoptowali jedno dziecko. Potem przyszli po drugie dziecko, adoptowali drugie dziecko. I pani, która ma teraz 40 lat, jest w ciąży. Także to się zdarza. I to też pokazuje, że trzeba być gotowym na wszystko w życiu. Trzeba być gotowym na wszystko w życiu. Ale to też pokazuje, jak ważne jest, by się do adopcji przygotować dobrze, by tego nie traktować tylko jako zamiennika. No, by być gotowym do kochania tego dziecka, bo to będzie moje dziecko. Ale też jest tak, że czasami przychodzą do nas rodzice, którzy mają swoje biologiczne dziecko i chcieliby mieć drugie dziecko, a jest jakaś trudność. I oni przychodzą już z tą wiedzą. Mam biologiczne dziecko, chcę mieć drugie. To są, powiem szczerze, też trudniejsze adopcje. I takie większe wyzwanie to jest wówczas. No ale to tak na marginesie.
Proszę bardzo, a czy dziecko biologiczne musi być w jakimś określonym wieku, żeby można było zgłosić się do ośrodka? Czy dzieckiem biologicznym, to sobie omówiliśmy?
No, znaczy tak, w odpowiednim właściwie wieku tak, bo jeżeli na przykład mama ma niemowlę, no to trudno by przyszła adoptować drugie niemowlę. Jest też po pierwsze potrzebna jakaś rozsądna różnica wieku. Dziecko drugie zawsze musi być młodsze i to też dotyczy adopcji. Dlaczego ta druga adopcja jest czasami trudniejsza? Także dlatego, że dziecko drugie musi być młodsze, a państwo jesteście coraz starsi. A coraz bardziej ta decyzja, tak? Chyba już mamy czas, nam się kończy. Coraz bardziej że ksiądz to paduje, tak. Jest też tak, że no, trudno adoptować niemowlę i jak się ma, nie wiem, 40 parę lat, prawda? A musimy poczekać, żeby nasze pierwsze dziecko było starsze niż drugie. Także tak, to nie może, jest tu też wiek dziecka brany pod uwagę.
Być może też trzeba rozważyć ewentualnie
dziecka stosunek do tego, jak już jest.
Tak, ale też kwestie ewentualnie adopcji dziecka z jakimiś dysfunkcjami zdrowotnymi. Mm-hmm.
Tak, ale to też dobrze, żeby to była taka bardzo głęboka decyzja. Bo to też się zdarza, też pamiętam, ale no powiem szczerze, bo ja też zajmuję się adopcjami zagranicznymi. nie żebym była jakaś wybitna, tylko po prostu znam język i dlatego pewnie. W każdym razie jest tak, że rodziny adopcyjne z Zachodu, czy też ze Stanów Zjednoczonych, pamiętam rodzinę, ale to nawet bardziej dotyczy rodzin z Zachodu, na przykład z Holandii czy ze Skandynawii. One są bardziej otwarte na różne dysfunkcje dzieci. Pewnie jest też i tak, że społeczeństwo jest tam, mówi się, otwarte, ale to zależy od nas tak naprawdę, bo nie ma co spychać tylko na społeczeństwa otwartość, ale zapytać się o moją własną otwartość tak naprawdę. Także oni są gotowi na adopcję dzieci z dysfunkcjami. Też pamiętam adopcję chłopca, który na wózku, małego chłopca, który miał taką diagnozę, że wiadomo, że nigdy nie będzie chodził i taki miał woreczek na mocz. Także to jest ogromny trud i bardzo ważka decyzja, zwłaszcza, że Państwo mieli biologiczną starszą córkę, bo jest też kwestia rozważenia też sytuacji dziecka biologicznego, bo wiadomo, że w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym rodzeństwo jest też jakoś obciążone potem opieką, towarzyszeniem i psychologiczna sytuacja dziecka zdrowego w rodzinie z niepełnosprawnością wcale nie jest łatwa. Ale to tak, żeby nie przedłużyć. Dobrze.
Już. Bo to było mówione kwestia wiekowa. Jakie jest ograniczenie wiekowe?
O co Pan konkretnie pyta? Powiem tak, bo to są właśnie różne rzeczy w jednym pytaniu, bo to jest tak, być może Pan pyta o to, ile można mieć lat, by adoptować jeszcze dzieci. Więc no, pracuję teraz z taką parą małżeńską, która ma koło 50. I takie pary nam się też zdarzają, że Państwo mają koło 50. Oczywiście wtedy są przygotowywani na starsze dzieci. A też są takie sytuacje dramatyczne, że starsze małżeństwo traci na przykład tragicznie jedyne dziecko i decyduje się na adopcję. To jest zresztą bardzo trudna też sytuacja. Ale tak, więc odpowiadając Panu, wiek, no, jest pewnie jakiś rozsądny wiek, bo 70-latek już nie będzie adoptował dziecka, no bo adoptować dzieci można do 18 roku życia. A też musi być jakaś rozsądna różnica wieku. Ale zdarzają się też i 50-latkowie, którzy adoptują dzieci, z tym, że starsze. Natomiast jeżeli w tych pytaniach jest też pytanie o tę różnicę wieku między dzieckiem a rodzicem. Mówi się o rozsądnej różnicy wieku i że nie powinna przekraczać 40 lat. Oczywiście to nie jest takie sztywne, bo jeżeli na przykład para adoptuje dwoje dzieci, jedno jest starsze, rodzeństwo, a drugi jest młodsze i ta różnica między państwem a młodszym jest większa, to już jakby nie jest, no też trzeba być elastycznym do różnych czynników, prawda? Do różnych rzeczy w życiu. Ale też powiem tak, że 40-latkom już nie proponujemy niemowląt, bo po prostu z różnych powodów, ale choćby z takiego powodu, że byłoby to nie w porządku wobec młodych rodzin, które czekają. Ponieważ dzieci do adopcji małych jest mało. No i to jest też tak, że jeżeli przychodzą do nas 20-parolatkowie, to jest naturalne, że oni będą rodzicami dla niemowlęcia, a nie para, która ma 40 lat. A z drugiej strony jest też taka potrzeba, by tym trochę starszym dzieciom też znaleźć rodzinę. Także.
Czyli są 20-latkowie, którzy zgłaszają się?
20-parolatkowie, tak.